zapomniał mi zapłacić 89 tysięcy złotych netto. No i coś, co pewnie jest dziwne dla wielu osób, jestem wielkim fanem małych damskich obrączek, bo jest to najtańsza forma...
Ile zyskałeś w ciągu roku?
Wiesz co, to ostatnio prawie razy dwa. To jest świetny moment na to, żeby trzymać gotówkę, żeby trzymać zapas szybkiego pieniądza, bo będą okazje. Sprzedawanie przez desperatów zawsze kończy się źle dla tylko jednej strony, dla desperatów.
Duży w maluchu. Filip Nowobilski zaprasza na program z ciekawymi ludźmi.
Zapraszam Was na drugą część wywiadu z udziałem Radka Pogody, który jest publicystą i przedsiębiorcą w jednym. Tezy przedstawiane przez mojego gościa nie są poradami inwestycyjnymi. Prezentuje on swój autorski sposób zarządzania majątkiem. A teraz posłuchajmy, co Radka wprawia w osłupienie.
Mnie przeraża to, że ja mam masę ludzi wokół siebie, którzy patrzą, ile jeszcze im zostało debetu, bo żyją grubo ponad stan od tych lat, kiedy było cudownie. Dla nich kryzys zaczyna się dużo, dużo wcześniej niż dla ciebie czy dla mnie.
Czyli nie jest to już czas na... lecenie na dźwigni, że tak powiem, z punktu widzenia inwestycyjnego, czyli wykorzystywania w pełni zdolności kredytowych, żeby swój majątek pomnażać. Te czasy, twoim zdaniem, z tego co wnioskuję, się skończyły.
A czy skończyły, jak skończyły? No każdy ma swoją odporność na tak zwane ryzyko i na ciśnienie. Ja nie ukrywam, znam ludzi, którzy zarabiają 16 na rękę, mają 18 tysięcy kredytów, leasingów i tak dalej, i tak dalej. I dopóki świat układał się w sposób przewidywalny, to mogli sobie coś zrolować, mogli sobie gdzieś tam się podeprzeć jakimś kredytem, jakimś debetem, pokryć dziury i tak dalej, i tak dalej. Moment, w którym robi się mało sympatycznie w kwestiach finansowych, my naprawdę powinniśmy jako dorośli ludzie, szczególnie dorośli ludzie z jakimiś tam dzieciakami czy rodziną dalszą, choćby starszymi rodzicami i tak dalej, na utrzymaniu, czy przynajmniej ludźmi, których trzeba w razie czego wesprzeć, my powinniśmy już dzisiaj patrzeć trochę inaczej na te sprawy. I zakredytowanie się pod korek, czy pójście na dużej dźwigni, zakup nieruchomości na wynajem, zakup innych tego typu rzeczy, to jest dobry moment, żeby zastanowić się nad tym, okej, czy ja jestem w stanie to spieniężyć, czy jestem w stanie uwolnić trochę kapitału i tak dalej. A ci z Was, którzy mają trochę więcej luzu, gdzie poduszka jest odłożona, gdzie powiedzmy tam, czy zakupy nieruchomościowe, czy jakieś papiery, nie papiery, inne rzeczy wartościowe zostały kupione za wypracowane pieniądze, za Wasz własny pieniądz, to jest doskonały czas, żeby odłożyć znowu trochę kasy na boku, bo gorzej przygotowani, słabiej myślący, wolniej myślący ludzie będą się składać jak domki z kart. Ja już dzisiaj mam dwa czy trzy przypadki w ciągu dosłownie ostatnich 8-10 miesięcy, niezwiązanych z tym, co dzieje się w tej chwili wokół Iranu. Przypadki, w których mój klient dzwonił, mówi: panie Radku, ja wiem, że myśmy rozmawiali o tym, żebym ja sobie zabezpieczył jakieś tam środki w Szwajcarii, coś sobie wrzucił na fundację rodzinną, że może coś zmienimy. Ale wie pan, właśnie mi się składa konkurent, jest do wzięcia cały towar z hurtowni win. Jestem w stanie wino sprzedawane regularnie za 14,70 netto w hurcie. Jestem w stanie od niego kupić za 3,80, bo chłop po prostu jest zadrznięty. Musi ochronić jakąś tam właśnie halę czy jakieś inną inwestycję, więc chce sprzedać mi cały towar z hurtowni. To co, ja mogę kupować. No i wtedy co? No gratulować tylko trzeba, bo chłop, który potrafi tym towarem obrócić, potrafi się jakby zainteresować, zrobi na tym kasę. Druga rzecz, w sytuacjach takich dziwnych, jak jest dzisiaj, my bardzo często myślimy o kosztach finansowania, myślimy o spreadach, na przykład na walutach, spreadach na metalach szlachetnych, szczególnie tych, które fizycznie kupujemy. Myślimy jako czymś, co jest tym kluczowym elementem, na który nie wolno sobie pozwolić, na który nie wolno wydać pieniędzy. Mnie czasami szlak ciężki trafia, jak ja kupuję kolejną rurę 25 srebrnych monet, zwykłych jednouncjowych monet, a moi znajomi mówią: czemu kupiłeś za tam, nie wiem, x tysięcy złotych 25 monet srebrnych, mogłeś kupić jedną złotą. Tak, ja mówię: ludzie, patrzę na to w inny sposób niż wy. Dajcie, żeby mi wszyscy święci spokój. Kup sobie, chłopie, tą jedną uncję złota, czy jakąś tam jeszcze mniejszą denominację złota, a mi daj święty spokój. To jest moja metoda. Natomiast w czasach, w których się dzieje dużo, ja jestem zdania, że jeśli ktoś potrafi na słabnącym rynku obrócić kapitałem 2, 3, 4 razy w ciągu roku, a niektórzy jeszcze szybciej, jeszcze więcej, to na pewnym etapie trzeba patrzeć na koszty tego typu transakcji. Jeśli możesz kupić upadającą hurtownię, jeśli możesz kupić nieruchomość, której ktoś nie jest w stanie spłacać, jeśli jesteś w stanie wejść w jakiś kawałek majątku za ułamek ceny normalnej, to można nawet się skredytować na poziomie 15, 20, 30% kosztu pieniądza, bo jeżeli ja jestem w stanie zarobić 20%, 25% na sprzedawanej przeze mnie chemii gospodarczej i obrócić tym pieniądzem 6 razy w roku, to ten rachunek wygląda zupełnie inaczej.
Dosłownie na chwileczkę przerywamy dzisiejszy materiał, a to z tego względu, że mam bardzo ważną informację do przekazania. Część stałych widzów na pewno się już domyśla, o co chodzi. Tak, tak, oczywiście firma CarVertical, z którą przygotowałem już pewnie z 80 odcinków na przestrzeni lat,
która cały czas wspiera kanał, a skoro wspiera, to znaczy, że kanał dowozi efekty, przygotowała 20% rabatu na zakup raportu, w ramach którego sprawdzić możecie dowolny samochód po samym numerze VIN bez wychodzenia z domu. Kod DUZY20 sprawi, że zniżka naliczy się automatycznie. Więcej informacji znajdziecie w opisie filmu. A ostatnimi czasy Car Vertical wprowadziło funkcję Marketplace, dzięki której możecie porównać samochód z rzeczywistą wartością rynkową. Sprzedający mówi, a wy mówicie: sprawdzam. Przykładowy raport widzicie w tej chwili na ekranie, a ja tylko nadmienię, że część raportów zawiera nie tylko informacje o przebiegu, wyposażeniu pojazdu, ale także zdjęcia, które w procesie negocjacji mogą być niezwykle potrzebne. A pojazd, który za mną stoi, to mój Peugeot 205 GTI, którego kupiłem w zeszłym roku. Serdecznie zapraszam ponownie do Maluszka, a my jedziemy na Mejnie.
A może to jest czas, którym właśnie się powinno kupować, bo deweloperzy dają korzystne harmonogramy 20-80, chętnie sami robią skawkę.
Sami finansują część na przykład kosztów i tak dalej.
No wiesz, robią dużo różnych rzeczy, żeby tylko tego klienta zachęcić. Nawet niektórzy dodają leżaki do aktu notarialnego, co też jest, myślę, że dosyć przyjemną rzeczą z racji zbliżającego się sezonu wakacyjnego. Natomiast tak już całkiem serio, no to pakowanie się teraz w złoto, gdy wszyscy o tym mówią, przypomina to, co się działo na rynku nieruchomości, gdy wszyscy o tym mówili i każdy się po prostu zastanawiał, co zrobić, żeby sobie kupić kawalerkę, więc kolejną na wynajem. Dlatego, wiesz, tutaj nie wiem, czy ta analogia jest słuszna, czy ty zauważasz, że w tej chwili pewne czynniki, jak na przykład złoto, mogą być, pewne kruszce, jak na przykład złoto, mogą być przehajpowane?
Oczywiście, że są przehajpowane od lat, tylko pytanie, do czego my się odnosimy? Bo oczywiście, że dzisiaj, no śmiać mi się chce, jeśli kierowca taksówce albo Ubera gada z tobą na temat inwestycji w złoto, to znaczy, że naturalny, standardowy tryb myślenia mówi: uciekaj. Natomiast my znowu, my nie rozmawiamy o sytuacji standardowej. Przez ostatnie x lat nie było sytuacji, że z Zatoki Perskiej nie wypływały ropa, gaz, nawozy, siarka. No to wszystko, o czym już mówiliśmy. Po raz pierwszy mamy sytuację, kiedy ludzie nie wiedzą, o co toczy się jakaś wojna. Kto jest przeciwnikiem. Po raz pierwszy mamy sytuację, gdzie, zobacz, kolejny kryzys następujący jeden po drugim, gaszony jest przez masowy dodruk na poziomie wszystkich państw na świecie. Ilość pustego pieniądza na rynku jest kolosalna, więc my też miejmy świadomość, że to jest pewnego rodzaju nowy pomysł, czy nowy kryzys, nowa sytuacja, z którą musimy się zmierzyć. I naprawdę nie trzeba bomb, nie trzeba ataku, nie wiem, spod fałszywej flagi na terenie Polski, nie trzeba terrorystów, którzy z nożami w zębach, czy z bombami, z pasami szachida biegają po kraju, żeby mieć kłopoty. Kłopoty możemy mieć z poziomu tego, że przez półtora tygodnia nie ma ciepłej wody w instalacji całego miasta, albo nagle na etapie późnej jesieni pojawi się prosty komunikat. Przestaje twoja firma pracować, bo gaz, którego ty potrzebujesz do swojej suszarni, lakierni, do jakiegoś innej instalacji, powiedzmy, technologicznej, jest zatrzymywany przez państwo na potrzeby elektrociepłowni, na potrzeby jakiegoś zakładu przemysłowego, który ma wyższy stopień strategiczny niż twoja firma. To są rzeczy, o których można pomyśleć. Także jeśli ktoś jest gotowy, ma zrobioną poduchę, ma rozsądnie prowadzony swój portfel inwestycyjny, czy giełdowy, czy kruszcowy, czy kryptowy, czy mieszkaniowy, czy jakikolwiek inny, to naprawdę moim zdaniem to jest świetny moment na to, żeby trzymać gotówkę, żeby trzymać zapas szybkiego pieniądza, bo będą okazje. Sprzedawanie przez desperatów zawsze kończy się źle dla tylko jednej strony, dla desperatów.
Tak, ale z drugiej strony na Ukrainie, nawet w okresie wojny, nieruchomości cały czas się sprzedają. Wojskowi mogą sobie pozwolić, będąc jednymi z głównych klientów, na to, żeby te pieniądze w coś pakować. Na taki artykuł swego czasu natrafiłem chyba na Bankierze, więc go gdzieś tam podlinkuję, jak ten rynek nieruchomości wygląda na Ukrainie. Więc zmierzam do tego, że to nie jest tak, że nikt żadnego mieszkania nie kupuje.
Oczywiście.
Cały czas ludzie mają potrzeby, rozwodzą się, wychodzą za mąż.
Rodzą się. Umierają.
Oczywiście. No to się nie kończy ta historia, więc może z punktu inaczej, no to jest zapewnianie jakiejś podstawowej potrzeby życiowej. Właśnie dom nad głową, znaczy dach nad głową, więc może w kontekście tych nieruchomości ta wizja nie jest taka zero-jedynkowa. Co myślisz? Jakby jestem tutaj otwarty w 100% na twoją perspektywę.
Dzisiaj wychodzę z prostego założenia. W dużych miastach mamy, myślę, że spory nadmiar nieruchomości. Plotki o podatku katastralnym, kwestie związane choćby tak jak w Katowicach. Nieśmiałe i zatrzymane, z tego co pamiętam, próby zróżnicowania podatku lokalnego, w zależności od tego, czy mieszkanie jest zasiedlone, czy nie. To są wszystko rzeczy, które sprawiały, że naprawdę ogromna część mieszkań, które były kupowane czy z rynku pierwotnego, czy nawet z rynku wtórnego, co mnie szokowało, to są mieszkania, które są remontowane i są trzymane jako lokata kapitału. I ktoś, kto nie rozumie tego rynku, może powiedzieć, no Polacy to debile, za przeproszeniem, kupują za miliony, płacąc cashem, coś, co potem nie zarabia, no bo my, nie wiem, ludzie, którzy mają dużo mniejsze dochody, patrzą na mieszkanie, że ono ma zarobić na swój kredyt i tak dalej, i tak dalej. Ale jeśli ktoś ma gotówkę, czy zysk wyciągnięty ze spółki, z działalności, z jakiegoś deala i tak dalej, to jest oczywistym, że tak samo jak Rosjanie, Chińczycy, jak Amerykanie, jak inni ludzie, kupują super przedrożone nieruchomości w Dubaju, w Londynie, w kurortach narciarskich, szwajcarskich czy amerykańskich, bo to jest lokata kapitału na zawsze. Nie dlatego, że to jest coś, co jest najprostsze, tylko dlatego, że nigdy już nie będzie kolejnego budynku postawionego na tej maleńkiej półeczce skalnej gdzieś tam przy Val d'Isère, czy gdzieś tam przy jakimś Davos, czy gdziekolwiek indziej i tak dalej, i tak dalej. I to jest coś, czego co Polacy też nauczyli się robić. Ja znam ludzi, którzy mają kilkanaście mieszkań na przykład, czy cały jeden moduł w budynku. W momencie, kiedy nie było koniunktury na to, żeby dobry zwrot z inwestycji otrzymywać, oni wychodzili z założenia, że czasami lepiej się opłaca wyłączyć cały pion i wyłączyć takie mieszkania w ogóle z użytkowania, bo nie płacą za windy, nie płacą za wody, za inne rzeczy, utrzymują instalację jakąś tam alarmową, instalację elektryczną i tak dalej, ale nie wynajmują tego. Więc ja jestem zdania, że w wielkich miastach, no notabene doskonała okazja, jedziemy właśnie przez świeżo wykończone osiedle po obu stronach drogi, praktycznie wszystko puste. Myślę, że takich sytuacji w wielkich miastach będzie masa.
Ono jest chyba dopiero co oddane.
A może tak.
No to jest jakby przykład, ale wiem, do czego zmierzasz, prawda?
Że jest kupę nieruchomości na rynku, które nie są zasiedlone, tak. Więc jeśli miałbym dzisiaj swoją, powiedzmy, pojedynczą kawalerkę, na którą mam ogromny kredyt, gdzie jestem pod wodą i muszę pracować ciężej niż do tej pory, żeby mi nie zabrali tej chałupy kupionej na dużym lewarze i byłoby to w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu i tak dalej, miałbym ciśnienie. Ale jeżeli to będzie Oleśnica, a nie Wrocław, jeżeli to będzie, nie wiem, Olkusz czy Bochnia, a nie Kraków, jeśli to będą Otrębusy pod Warszawą, czy Mińsk Mazowiecki, gdzie jest jakieś wojsko, gdzie są jakieś inwestycje, gdzie coś się dzieje, to ciśnienie jest zupełnie inne. Raz, że ta nieruchomość inaczej kosztowała, koszta jej są inne i jakby ta podaż na rynku jest zupełnie inna. Także wiesz, to nie odrabiajmy za naszych widzów zadania domowego, które, przepraszam, powinni mieć zrobione zanim w coś weszli, a potem regularnie co kilka miesięcy. Po prostu zobaczcie, jaka jest wasza sytuacja. Tej jednej nieruchomości, tego jednego garażu, tego jednego, nie wiem, schowka, namiotu, czegokolwiek innego, co macie.
Ciekaw jestem, jak te słowa się zestarzeją i jaką będą miały kontynuację. Dajesz im jakąś datę przydatności, kiedy będziemy mogli uznać, że przepowiednia radka pogody się nie sprawdziła?
Z każdym kolejnym dniem trwającego zamieszania wokół Zatoki Perskiej potencjał tego, że będziemy mieli problemy, których jeszcze nie widzieliśmy, rośnie. Bo też ludzie mówią czasami, a bo ty tylko czarne scenariusze widzisz. Ten temat poruszyliśmy, więc nie chcę go powielać, natomiast wychodzę z prostego założenia. Nawet gdybyśmy dzisiaj o godzinie, tam, która jest 13:27, usłyszeli przez radio czy przez SMS-y czy jakkolwiek, że właśnie zatrzymany, zakończony został konflikt w Zatoce Perskiej. Wszyscy wrócili do domów, nikt nie umarł, wszyscy są zdrowi, żywi, świetnie. Oczywiście jest to nieprawdą, ale gdyby nawet tak było, to my mamy korek kilkuset tankowców, gazowców, które nie tylko muszą się załadować po stronie Zatoki, one muszą wypłynąć przez cieśninę, która szeroka nie jest, dopłynąć do swoich portów przeznaczenia i tam w następnym korku czekać, aż zostaną rozładowane, bo one się spiętrzyły po obu stronach.
Więc znowu kolejne dni.
Dni albo i tygodnie. Kolejna sprawa. Mamy po raz pierwszy od chyba lat 80. sytuację, w której wstrzymano zostało wydobycie gazu z tego ogromnego złoża, który dzieli między siebie Iran i Katar. I sami geolodzy, którzy się w tych firmach zajmujących wydobyciem pracują, mówią otwarcie, oni nie wiedzą, jak się te złoża kolosalne, największe na świecie, zachowają w momencie, kiedy już od ponad tygodnia nie pracują pompy, nie jest regulowane przez system wydobywczy ciśnienie w tych złożach itd., itd. Może się okazać, że coś, co nie pracowało przez x tygodni, nagle jest zapiaszczone, zamulone, czy cokolwiek tam jeszcze innego się dzieje, albo nastąpiła reakcja chemiczna, której ja nie jestem w stanie ogarnąć rozumem, która sprawi, że nawet po zakończeniu konfliktu nie da się ruszyć i na pewno nie da się ruszyć z takim tempem, z takim zapasem energii, jaki był pierwotnie. Więc im dłużej będzie trwało tamto zamieszanie, tym gorzej. Bezpowrotnie, moim zdaniem, zaczęliśmy o tym mówić, tylko nie poszliśmy do końca w temat. bezpowrotnie zniknęło zaufanie do tej przerażającej, przeważającej siły amerykańskiej armii. Rośnie zamożność Rosji, która w tej chwili na górce cen ropy, cen gazu sprzedaje swoje produkty do Chin, do Indii, do Kazachstanu i wszędzie indziej dużo drożej niż sprzedawała do tej pory. Czyli gospodarka, która mimo 4-letniej wojny miała niełatwo, ale się utrzymywała, dzisiaj ma totalny luz, dzisiaj ma jakby ten luksus otwarty w górę. Tych elementów, które mogą wpłynąć na nasze życie, jest cała masa. I to wystarczy pamiętać, że one istnieją, bo to nie chodzi o to, żeby być specjalistą w każdym z nich, tylko żeby po prostu wiedzieć, że mamy po raz pierwszy pewien zbieg wydarzeń, które mogą na to mieć wpływ. Także jeśli nam się okaże, że konflikt ten zostanie zatrzymany, zamrożony czy zakończony, dobra nasza...
To wyjdziemy z głą stopą?
Znaczy wyjdziemy biedniejsi, dużo biedniejsi, bo te ceny muszą jakby dotrzeć do nas po prostu z falą towaru, którego nie było. Podaż, popyt, proste założenia. Natomiast no, kluczem jest dla mnie to, o czym żeśmy też powiedzieli na początku. Jeżeli okaże się, że gospodarka polska, niemiecka, czy w ogóle gospodarki europejskie zdążą do końca sezonu ciepłego odbudować zapasy gazu, zapasy ropy, zapasy węgla i tak dalej, to mamy szansę na to, że następna jesień, następna zima będzie okej. I to jest to coś, o czym my za rzadko, myślę, rozmawiamy. Nawet mówię o twórcach internetowych, takich jak ty czy ja. Kwestia zatowarowania twojej elektrowni, elektrociepłowni, to jest coś, co zajmuje x miesięcy, a to się przekłada dużo mocniej, dużo bardziej nieodwracalnie na wszystkie rzeczy, które nas dotyczą, również te finansowe, jak i bezpieczeństwo i komfort życia.
Powiedz mi proszę, jak wygląda twój portfel inwestycyjny na dzień dzisiejszy? Nie musisz mówić o bezwzględnych kwotach, tylko procentowo.
Same grube tematy, powiedzmy grubą krechą.
I to też jest twój autorski projekt, żeby nikt nam nie zarzucał, że staramy się w jakikolwiek sposób kształtować opinię publiczną i dawać konkretne rady. To jest twoje.
To jest moje.
I możesz się równie dobrze mylić.
I co więcej, my się na przykład tutaj mocno różnimy, bo ja w 22 roku wysiadłem w ogóle z mieszkaniówki, po tym jak przeanalizowałem przepisy związane z ochroną najemców. Mnie akurat jeden z najemców przewiózł bardzo mocno na małym 38-metrowym mieszkanku z wielkiej płyty, które nie było ani przesadnie drogie, ani przesadnie dużo nie zarabiało. No ale właśnie, to jest sytuacja, w której ja zrobiłem wszystko tak, jak powinienem. Tak? Miałem człowieka, który tego najemcę mi przyprowadził, sprawdził, który był w tym mieszkaniu w jakiejś tam wizytacji dwa tygodnie po tym, jak facet do niego wszedł ze swoją kobietą, ze swoim synem i tak dalej, czy tam z dzieckiem i tak dalej. To był człowiek, który cały czas nadzorował to, co się dzieje. Ale problem jest jeden. Nie jesteś w stanie sprawdzić wszystkiego. Tamten gość wprowadzał się właśnie z partnerką i z dzieciakiem. Okazało się, że oni byli na samej końcówce tego związku, tej relacji. Dziecko było jej synem z pierwszego małżeństwa, czy wcześniejszego małżeństwa, więc ja wydawało mi się, że wynajmuję mieszkanie stabilnej rodzinie. Okazało się, że wynajął mieszkanie...
Czyli po prostu się sparzyłeś.
Gościowi, który po 3 tygodniach został samotnym kawalerem, który depresja, jakiś alkohol i tak dalej, no zniszczył mi to mieszkanie.
Nie zagenerował ci straty.
Na szczęście się zmieściłem się tuż pod poziom samej kaucji, bo to było właśnie 38 metrów wielka płyta, więc po prostu nie było czego tam zniszczyć. Proste, wykończone na biało, nazwijmy to, proste mieszkanko. Natomiast to był sygnał, który przyszedł z rynku. W tym samym czasie ja dostałem 2 czy 3 podobne od moich znajomych, którzy mieli problem na przykład z ludźmi, którzy wprost na chama, że tak powiem, nadużywali tych przepisów chroniących najemców i stwierdziłem, dobra, wysiadam. Więc mówię, dzisiaj garaże, ale to jest zła informacja dla wielu z was, bo na garażach nie da się zarabiać, one są tylko formą przechowania kapitału.
Ale garaże takie wolno stojące, tak?
W takich zespołach garażowych, natomiast zrobiliśmy eksperyment w zeszłym roku, 2 garaże pod blokami takimi z wysokiej półki, gdzie po prostu na tych otwartych przestrzeniach, gdzie są zwykle parkingi, mamy po prostu wydzielone boksy takimi kratami, nie kratami, to też jest traktowane jako osobna jednostka i to jest całkiem fajne, bo wiele osób ma po 2 samochody, wiele osób ma jakiś skuter, jakieś rowery elektryczne, inne rzeczy, chcą przestrzeni, za to coś tam zapłacą. Dlaczego tak? No bo to jest luksus polegający na sytuacji pewnej równowagi między prawami moimi jako właściciela i prawami ich jako najemców. Jeżeli nie płacą dłużej niż 2 tygodnie, jeżeli kontakt z nimi nie przynosi rezultatów, jeśli unikają odpisywania, odbierania telefonów czy paru innych rzeczy, ja mam ten luksus, że mogę w pełni zgodnie z prawem, z tym, co mam w umowie, na przygotowane zawczasu dodatkowe uchwyty na tych drzwiach garażowych założyć własną kłódkę z ładnie zalaminowaną karteczką z informacją. Jeśli tą kłódkę zniszczysz, żeby wyciągnąć swoje przedmioty, które są w środku, łamiesz prawo. Mogę prawo przyjść wtedy z policją. efekt jest taki, że to są rzeczy najczęściej nie jakby skutkujące zagrożeniem czyjegoś życia, po prostu sprawy jakby niekomfortowe. To ogłoszenie jest duże, widoczne, więc ludzie też się wstydzą pewnych rzeczy. Dwa razy trzeba było to zastosować, działa fajnie. Metale szlachetne, u mnie głównie srebro.
Procentowo jak to wygląda?
W tej chwili w metalach, jeśli chodzi o wartość, dużo, dużo więcej metalu niż całej reszty. No, nie liczę wartości samych garaży, no bo to nie tędy droga, patrzę bardziej na kwestie przychodowe. Tak? Natomiast u mnie mówię, srebra jest bardzo dużo, ja bardzo lubię srebrne, zwykłe jednouncjowe monety. Żadnych wynalazków, żadnych numizmatów, żadnych sztabek, żadnych masterboxów i tak dalej. To mówię, nigdy nie miałem takiego luzu gotówkowego, żeby kupować tak duże ilości, nawet jak to srebro było naprawdę tanie. A moja zasada inwestycyjna była taka, że zawsze inwestuję górką. Pieniędzmi, które nie są mi potrzebne, ani grama kredytu na inwestowanie, ani grama jakiejś tam wajchy i tak dalej. To jest po prostu przechowanie kapitału. Jestem zdrowy, myślący, dobrze mi idzie. Pieniądze zarabiam inaczej, po prostu. To jest przechowanie kapitału, to jest bezpieczeństwo. No i coś, co pewnie jest dziwne dla wielu osób. Jestem wielkim fanem małych damskich obrączek, bo jest to najtańsza forma, może nie z zakupu złota, bo złoto da się kupić taniej, im więcej kupujesz, tym lepiej, ale jest to bardzo dobra forma tego, żeby mieć zabezpieczenie w złoto w formie, której nie da się zabronić. Nie wiem, czy nasi widzowie są aż tak zaangażowani w temat handlu na przykład metalami szlachetnymi, że ta informacja dotarła do nich. Już dzisiaj i Chiny, i Amerykanie jasno mówią o tym, że zasób srebra, który jest dostępny na świecie, tego wydobytego już po rafinacji, po przerobieniu do formy czystej, jest tak mały, że będzie prawdopodobnie wykorzystywany głównie przemysłowo, bo dzisiaj cała nowoczesna technologia srebra potrzebuje po prostu jako materiału chemicznego, czy tam materiału surowca do produkcji. Ja się więc obawiam, że przyjdzie taki moment, że my usłyszymy informację, oczywiście po fakcie, że dziś o północy wprowadzono oficjalny zakaz obrotu, albo wprowadzono oficjalny zakaz sprzedaży, albo będziemy mieli narzuconą cenę sprzedaży i źródło, w które można pójść. Także to srebro ma swoją wadę, natomiast jest materiałem, który ja bardzo cenię, dało fajne zwroty.
Ile zyskałeś w ciągu roku?
Wiesz co, to ostatnio prawie razy dwa. Prawie razy dwa, tylko znowu, no ja nie liczę tego w ten sposób, bo ja, dla mnie jest to zakup i to leży.
Tak.
Żyję z czegoś zupełnie innego. Niektórzy mówią, że to głupota, sorry, to jest moja metoda, patrzę na to trochę inaczej.
Ważne jest to, żeby czuć się bezpiecznie ze swoimi decyzjami. Jeśli to cię uspokaja, no to uważam, że też masz racjonalne argumenty za to, żeby to mieć, to czemu by z tego nie korzystać?
My mamy też, Filip, jedną ważną rzecz. Jakby nauczyliśmy się żyć całą naszą rodziną w czasach, kiedy finansowo było różnie. Było świetnie, było słabo. Ja miałem doskonałą robotę, potem poszedłem na swoje. Były lata bardzo kruche. 4 sprawy sądowe z klientami o płatności. No najgrubszy zapomniał mi zapłacić 89 tysięcy złotych netto. No wiesz, jako przedsiębiorca wiesz, co to oznacza? Żebym ja zapłacił z tego VAT i dochodowy, tak, żeby móc go ścigać, a musiałem dołożyć jeszcze prawie 40, tak?
Odzyskałeś kasy?
Tak, 4 lata to trwało, kosztowało kupę pieniędzy, zapłacił wszystko z odsetkami, no ale co z tego, że ja odzyskałem po 4 ponad latach 9 tysięcy złotych odsetek? Jak 90 tysięcy netto zostało mi zabrane z planów moich finansowych, może to i dobrze, bo mi się nie udało wejść w jedną spółkę, której wspólnicy okazali się tematem na osobną rozmowę, jak kiedyś będziemy gadali o biznesie i na co się szykować, ale to było coś, co mnie mocno zachwiało, więc jakby mamy ten luksus, że żyjemy na poziomie, który się niewiele zmienił, w zależności od tego, ile tych pieniędzy jest. Żyjemy dobrze, ale nie na pokaz, nie przeginając pały, więc ja mam trochę inne podejście. Rzeczy są cenniejsze, związane ze spokojem niż z jakimiś tam wielkimi inwestycjami. Nie mam zdjęć z Bali, nie mam zdjęć z końca świata i nie mam z tym problemu, nie jest mi to po prostu potrzebne. Natomiast no mówię, to nie jest model dla każdego, to nie jest model dla ludzi, którzy chcą mieć maksymalną wajchę, maksymalną dźwignię.
Ale poczekaj, bo na razie mamy tak, garaże, srebro i co jeszcze?
No złote obrączki, złote o tym obrączki, mówię, tego tak, też oczywiście trochę jest. I mówię, było sporo papieru, głównie z amerykańskiej giełdy. W tej chwili z tej amerykańskie giełdy, bojąc się zamieszania wokół Iranu, pouciekałem, zostały jakieś drobiazgi. Warszawską giełdą, mimo tego, że ona robi przez ostatnie lata, 2 lata de facto ostatnio zrobiła świetne wyniki, ja z warszawskiej giełdy zwiałem bardzo dawno temu, zarobiłem na niej trochę pieniędzy, natomiast stwierdziłem, że ona jest całkowicie nieprzewidywalna, tak, i nielogiczna. No co byśmy nie mówili na tych, powiedzmy, materiałach, czy na tych papierach, które na nowojorskiej giełdzie są notowane, można coś tam było zarobić.
Myślę, że też trzeba zwrócić uwagę chociażby na chęć kupowania akcji spółek zajmujących się ropą, dajmy na to, no bo jeśli by ta ciśnina została odblokowana, no to nagle będziemy mieli przesyt tego w dosyć...
To zanim pójdziesz dalej, o jakiej ropie mówimy? O wydobyciu? o firmach, które uczestniczą w procesach logistycznych, czyli tankowce, czyli przeładunki, załadunek, rozładunek po tej stronie, o rafineriach, o przemyśle chemicznym, petrochemicznym, takim twardym, o przemyśle asfaltu, o przemyśle leków. Przez większość leków dzisiaj w Indiach na przykład jest produkowana na ropie, która wychodziła z Zatoki Perskiej. To jest to coś, na co fajnie czasami spojrzeć, że mówimy ropa, a to nie jest to, co wlałeś dzisiaj do baku kaszla, tylko to jest milion innych rzeczy. Aspiryna do jasnej cholery jest zrobiona na podstawie produktów z ropy, ropopochodnych i tak dalej. Cała medycyna rockefellerowska to jest medycyna oparta w dużym stopniu o petrochemię i wszystko, co wychodzi z retorty. Także, wiesz, ja na to też patrzę czasami trochę wkurzony może na ludzi, którzy bardzo lubią sobie pewne rzeczy upraszczać. No bo ropa to wydobycie, albo ropa to kontrakty terminowe na wartość baryłki, na to, na tamto, mamy brenty, niebrenty, różne gatunki. Mało kto nawet potrafi rozróżnić te cztery podstawowe, powiedzmy, takie najgrubsze typy ropy. Mało kto potrafi zrozumieć, gdzie jest, jaka jest uzależnienie, powiedzmy, ropy z Wenezueli od amerykańskich rafinerii i tak dalej, i tak dalej. Ludzie inwestują w tematy, o których, jak Bóg mi świadkiem, nie mają bladego pojęcia. I to, przepraszam, mają pełne prawo spodziewać się, że się po prostu poparzą. Także to jest coś, o czym moim zdaniem trzeba myśleć.
Coś pozytywnego na sam koniec.
Pozytywnego. Jeszcze mamy czas.
Poza tym, że świeci słońce za oknem.
Nie, to wiesz, to akurat świetna informacja, ale zupełnie poważnie, słuchajcie. Myślę, że po pierwsze, mamy czas. To znaczy, nas to jeszcze nie ubodło tak, jak mogłoby. Jeśli macie coś, co was dzisiaj trzyma za gardło, to macie też ten luksus, że jest na rynku naprawdę ogromna ilość ludzi, którzy mają wolną gotówkę. I to jest coś, co powie ci każdy, kto pracuje z małymi, średnimi firmami. Polacy, przepraszam, mówię to brutalnie, nie potrafią traktować pieniędzy generowanych przez firmy jako majątku. Ogromna większość ludzi, którzy mają duże dochody od wielu lat, po parę milionów im zostaje co roku od 10-15 lat, nadal traktują to jako gotówkę, która pali, którą trzeba obrócić, którą trzeba gdzieś tam zamieszać w kociołku. Więc myślę, że jeśli potrzebujecie zrobić właśnie jakąś tam sprzedaż podbramkową, to w tym momencie jest komu to sprzedać, bo ludzie są z pieniędzmi i mają, mamy spokój, nie? A co do reszty, działajmy. Ja myślę, że spokój z jednej i odwaga z drugiej strony. To jest dobry moment, żeby po prostu pomyśleć nad tym, co masz dzisiaj w rękach, co jest dla ciebie obciążeniem, a co jest faktycznie taką nadzieją i z tym spokojem na przyszłość. Tak na to patrzę.
No cóż, ciężka rozmowa. Jest mi smutno, powiem szczerze.
Dlaczego?
Nie, no bo mam poczucie, że, no, że taka rzeczywistość bardzo spokojna, która miała miejsce jeszcze ileś lat temu.
Posenne wrati, pane Habrane.
Wiem o tym, wiem. Niestety, wszystko płynie w tym przypadku tak. I musimy się po prostu umieć adaptować.
Zanim zakończymy, zmieni się za chwilę sytuacja w paru miejscach na świecie. Co zrobią kraje arabskie, jeżeli dzisiaj Dubaj, Bahrajn, Emiraty, Oman straciły tą pozycje wiecznie pokojowych, wiecznie bezpiecznych miejsc. Nie wiemy, co się stanie w Chinach, jeśli faktycznie będą musieli jakąś tam rozrywkę przeprowadzić z Amerykanami. Czy Amerykanów stać będzie na to, żeby takie same wyzwanie jak Iranowi rzucić Chińczykom? Nie wiemy. Jeżeli Chiny się wzmocnią nawet lokalnie, co się stanie z Tajwanem? Nie wiemy. Ale mało kto z nas zastanawia się nad tym, co się stanie na przykład z Singapurem, który też w momencie, kiedy Chińczycy nie będą się bali amerykańskiej siły, amerykańskiej marynarki wojennej, my nie wiemy. Zobacz, jak wiele rzeczy się będzie działo na świecie. Ja dzisiaj nie ukrywam, chwilami bardziej boję się pani von der Leyen i jej przydupasów, wybaczcie to brzydkie słówko, którzy mimo tego wszystkiego, co dzieje się wokół nas, nie odpuszczają ETS-u, nie odpuszczają szalonych zielonych polityk, nie odpuszczają grama z tego, co mają na swoim rozkładzie jazdy, niż tych ludzi, którzy tam, powiedzmy, z tym pasem Szachida, Allahu Akbar, przyjdą do naszych autobusów i pociągów. To są rzeczy, na które się skupmy. Skupmy się, bo mamy cały czas możliwość manewru. Wielu z nas ma jakieś zapasy gotówkowe, mamy trochę tych inwestycji najróżniejszych. Po prostu przyszedł czas, żeby usiąść sam ze sobą, albo z małżonką, albo z mężem, albo z kimkolwiek innym, kto jest dla ciebie dobrym duchem, i powiedzieć: słuchaj Kaśka, słuchaj Grzesiu, mamy to, to, to i to. To nas wkurza i obciąża. Co powiesz, żebyśmy to sprzedali? Żebyśmy oddali to, coś weźmiemy na klatę, coś stracimy, zejdzie nam z głowy kawał kredytu. Zostańmy na dwóch kawalerkach, które mamy spłacone i jednej po babci, a nie na pięciu czy siedmiu mieszkaniach, które kupowaliśmy na fali. Jeżeli ktoś ma odwagę, żeby sam ze sobą usiąść w ten sposób, to sorry, nic go na świecie nie złamie.
A powiedz mi, jak do tego, o czym mówisz, ma się luka mieszkaniowa, o której się wspomina w przestrzeni publicznej? Uważasz, że to jest wymysł deweloperów? To jest jakiś źle zrozumiany wytrych taki publicystyczny, który się pojawia? Czy faktycznie tych mieszkań cały czas brakuje?
Pytanie jest takie, czy brakuje mieszkań per se, czy brakuje mieszkań w budżetach, albo z ratą wystarczającą dla ludzi, którzy mają taką, a nie inną potrzebę znalezienia dla siebie tego konta własnego.
Coraz ciężej trafić ze swoją zdolnością w to, co oferują deweloperzy, przynajmniej w dużych miastach.
Dokładnie. Dlaczego? Dlatego, że ten rynek jest przepalony. Ja naprawdę jestem zdania, że jeżeli się to, co omawiamy od dłuższej chwili, ziści, wejdzie na rynek sporo nieruchomości, które były po prostu trzymane jako lokata kapitału. A dwa, nie zapomnij, że masa ludzi, o których tutaj nawet u Ciebie siedzieli, tych, którzy są dużo bardziej na lewej stronie niż moje podejście, zadbają o to, żebyśmy mieli kataster, bo państwo jakby ubożejące będzie potrzebowało każdej złotówki. W Katowicach już mówiliśmy o tym podejście pod zróżnicowanie podatków od mieszkania zamieszkanego, niezamieszkanego, więc tu ta luka może się okazać, że jest dużo mniejsza.
Ja polecam Waszej uwadze odcinek z Markiem Koźmińskim, byłym piłkarzem reprezentacji, który od wczesnych lat 2000, a w zasadzie od 90. inwestuje w nieruchomości. On wtedy miał taką sytuację, gdzie grając we Włoszech dostawał w latach 90. 10 tysięcy dolarów miesięcznie, kupując co miesiąc w zasadzie duże mieszkanie w Krakowie. Z czasem założył spółkę deweloperską. Dzisiaj ma wybudowanych 3 tysiące mieszkań, sporo różnych galerii takich handlowych, powiedzmy, takich parków, gdzie można się zatrzymać i cały ten kompleks sklepów jest obecny. I on też prezentuje swoją perspektywę jako doświadczonego dewelopera z sukcesami na to, co się obecnie dzieje, jakie będą tendencje, i zwraca też uwagę na to, że ten podatek katastralny z jego perspektywy jest czymś nieuniknionym, ale raczej zwraca uwagę na 10-letni okres, w którym to się może wydarzyć.
To zanim zakończymy, żeby znowu było coś optymistycznego. My jesteśmy, z racji tego, kto nas ogląda, z racji tego, jak wygląda dzisiaj ten rynek nieruchomościowy w Polsce, zobacz, nie rozmawialiśmy o akademikach, nie rozmawialiśmy o budownictwie społecznym, nie rozmawialiśmy o tym,
nie ma tego,
że dokładnie, że można zebrać się w 4, 5, 7 ludzi, którzy znają się z jakiegoś tam mieszkanicznika, z innych miejsc, w których rozmawiają ze sobą ludzie, którzy mają te pojedyncze kawalerki, którzy robili flipy, którzy robili coś tam. Może to jest doskonały moment, żebyśmy usiedli w kilkanaście, kilkadziesiąt osób, zatrudnili fachowca, który robił to dla Amerykanów, dla Szwajcarów, czy diabli wiedzą dla kogo, i stworzyli fundusz inwestycyjny, który będzie budował całe bloki, albo który będzie kupował od wspólnot, od spółdzielni całe budynki. Może to jest ten moment, że dorośli, w cudzysłowie, dojrzali inwestorzy, którzy wyrośli już z tego poziomu pojedynczego flipa, pojedynczej kawalerki, zaczną zajmować się, nie gotówką, zagospodarowaniem gotówki, tylko kapitałem, budowaniem tego majątku wielopokoleniowego czy wieloletniego. W takich czasach, jak się dużo miesza, ludzie, którzy nie boją się myśleć i nie boją się sami ze sobą rozmawiać na temat tego, co ma sens w nowej rzeczywistości, mogą dużo, dużo zyskać. W spokojnej, ugładzonej gospodarce grubasy są na górze, maluchy są na dole. Dzisiaj jest szansa, że tutaj trochę ten prąd wody zamiesza i będziemy w stanie wypłynąć bliżej powierzchni.
Zapraszam Was do opisu filmu, tam linki powiązane z moim dzisiejszym gościem. Komentujcie także ten materiał, pozostawcie po sobie polubienie, aby niósło się po internecie i żebyśmy zwiększyli zasięg tego filmu. Radku, bardzo dziękuję i myślę, że w ciągu roku jakiś mały update'ik będzie trzeba zrobić.
Ja mam nadzieję, że to nie będzie trwało aż rok, ale zupełnie poważnie. Dużo się dzieje, więc zobaczmy, co będzie się kręciło dookoła.
Dzięki wielkie.
Halo, halo. A czy zasubskrybowałeś już kanał Filipa? Jeśli nie, to na co czekasz? I pamiętaj, nowy odcinek w środę o 18:00.
Czytał Tomasz Knapik.